19 lipca o godzinie 11:15 rano w obecności ludu warszawskiego wypełniającego tłumnie plac zamkowy rozległo się bicie zegara na wieży Zamku Królewskiego, który stanął z powrotem w swej dawnej postaci po 30 latach od chwili, gdy został doszczętnie zniszczony przez okupanta niemieckiego. O tej uroczystej chwili mówić będzie dyrektor naszej rozgłośni Jan Nowak-Jeziorański.
A więc bije, znowu bije zegar na zamkowej wieży, bije serce Warszawy i serce Polski, które stanęło 35 lat temu w dniach klęski, w dniach, kiedy odżyła znowu zaborcza zmowa, a ze wschodu i zachodu runęły napastnicze armie, by zgnieść, zniszczyć i podzielić między siebie niepodległą Polskę. Wskazówki zegara na zamkowej wieży zatrzymały się w czarną niedzielę 17 września 1939 roku, w dniu, w którym Armia Czerwona wtargnęła w granice Rzeczpospolitej, by dokończyć dzieła rozpoczętego najazdem Hitlera. Wskazówki zegara ruszyły znowu na 3 dni przed 30. rocznicą dnia, w którym Armia Czerwona przeszła rzekę Bug, przekraczając linię ostatniego rozbioru z 1939 roku. Był to także dzień nieszczęśliwy, bo stał się początkiem nowej zależności narzuconej Polsce przemocą przez wschodniego sąsiada, bo zadał śmiertelny cios nadziejom, że po zwycięstwie nad Niemcami okupionym ogromem straszliwych ofiar naród polski wyłoni własny rząd demokratyczny i niepodległy. Ale bicie zegara na zamkowej wieży nie jest przypomnieniem klęski, lecz zwiastunem zwycięstwa. Zwycięstwa woli i wiary narodu nad obcą przemocą. Nie utracili tej wiary ci, którzy z narażeniem życia ratowali co tylko się dało przed hitlerowskim rabunkiem zamku. A więc błazerie i stiuki, kapitele, obrazy i gzymsy. Nie utracił wiary w przyszłość ów majster Ciesielski, który za ciężkie pieniądze wykupywał od Niemców i ukrywał w swoim warsztacie części drewnianych i murowanych posadzek zamkowych. Z wiarą w przyszłość ratowano przeszłość. Z bezgranicznym bohaterstwem ocalono ponad 13 tysięcy fragmentów i okruchów starego zamku. Ponumerowane, opisane, przechowywane z pietyzmem jak najdroższe relikwie, doczekały odbudowy. Po tak zwanym wyzwoleniu ci sami ludzie, którzy ratowali zamek w czasach okupacji, w dziwnym przeczuciu, co dalej czeka, prowadzili w gorączkowym tempie pomiary fragmentów, jakie pozostały po wysadzeniu zamku w powietrze. Niektóre z nich unosiły się do pełnej wysokości dawnego gmachu. Przeczucia sprawdziły się. Jak pisze jeden z architektów, czas ostatecznych wyburzeń tego, co ocalało, przyszedł w latach 45-48. Wyrok zagłady wydany na Zamek Królewski przez Hitlera został po wojnie utrzymany w mocy przez Moskwę. Bratni Związek Radziecki po raz pierwszy założył swoje weto w tajnym piśmie do Bieruta w roku 1949, gdy tylko Sejm jednomyślną uchwałą postanowił dźwignąć Zamek Królewski z ruiny. Bierut nie ośmielił się zaatakować jawnie i frontalnie. Sprzeciwu Stalina nie ujawnił. Wolał uciec się do podstępu. Komitetowi odbudowy oznajmił: nie wystarczy odbudowa zamku. Ma on być dostojny i wspaniały. Ma górować nad miastem. Podnieście wpierw skarpę wiślaną o 2 piętra, a potem będziemy mówić o odbudowie. Następnych kilka lat zmarnowano na opracowywanie bezsensownych planów oraz kosztorysów podwyższenia skarpy idących w miliardy złotych. Obrońcy idei odbudowy zamku nie poddali się jednak zniechęceniu. Jeszcze za życia Bieruta, w roku 54, po cichu, bez rozgłosu, urządzono zamknięty konkurs architektoniczny, ukrywając jego cel pod nazwą Otoczenie Placu Zamkowego. Tak powstał projekt profesora Jana Bogusławskiego, odtwarzający wiernie dawną sylwetkę zamku. Minął Stalin i Bierut. Nastał Gomułka, ale nic się w sprawie zamku nie zmieniło. Kiedyś, w czasie potopu, Szwedzi urządzili tam stajnie, trzymali konie aż do drugiego piętra. Za czasów Gomułki na miejscu zamku i podzamcza, wśród niszczejących ruin i baraków, urządzono chlewnie. Alarmował o tym ekspres wieczorny z 18 lipca 1957 roku. A tymczasem na zebraniach i w prasie coraz częściej i natarczywiej odzywać się zaczęły głosy domagające się odpowiedzi na pytanie, dlaczego władze nie przystępują do wykonywania uchwały sejmowej o odbudowie zamku. Dlaczego? Odbudowano przecież kosztem miliardów złotych starówkę, łazienki, wilanów, Teatr Wielki. Odtworzono zniszczone pomniki. W Leningradzie Rosjanie z największą starannością odbudowali feodalne rezydencje carów i bojarów. Czyżby tylko ta bolesna wyrwa w panoramie Warszawy, gdzie królował zamek, miała pozostać pustym miejscem na zawsze? Dlaczego? Dlatego, że zamek był przypomnieniem tego wszystkiego, o czym naród polski miał teraz zapomnieć. To przecież w jego sali senatorskiej Moskwa przeżyła chwilę swego największego upokorzenia, a Polska największego triumfu, gdy przyprowadzony w pętach przez hetmana Żółkiewskiego car Wasyl Szujski, jego bracia Dymitr i Iwan oraz patriarcha Filaret bili czołem przed polskim monarchą. Tu, na tym miejscu, w sali sejmowej, ocknął się później naród polski z upadku i bezwładu i rzucił wyzwanie Katarzynie II, uchwalając wiekopomną konstytucję 3 maja. Osklepienia zamku odbijały się potem głośnym echem słowa marszałka Sejmu oznajmiające detronizację cara Mikołaja I i oderwanie od Moskwy na zawsze całego narodu polskiego, który na Sejmie zebrany oświadcza, że jest niepodległym ludem. To wszystko miało być wymazane z pamięci razem z tym zamkiem, który był widownią owych historycznych wydarzeń. Ale naród o zamku zapomnieć nie chciał. Powstaje Stołeczny Komitet Odbudowy Zamku. Nie ustaje w zabiegach niestrudzony profesor Stanisław Lorenz. Czymże byłyby jego apele, gdyby nie poparcie społeczeństwa, gdyby nie listy do redakcji, ankiety, artykuły, natarczywe głosy, które dobijały się nieustannie do władzy, żądają, pytają, przypominają. Ale władza ludowa pozostaje wciąż obojętna. Spokojna głowa, powiadają sobie towarzysze w gmachu Komitetu Centralnego. Prędzej czy później znudzi się ludziom, zapomną. Jak zawsze znajdują się usłużni. Ktoś wysuwa projekt, by na miejscu zamku wybudować 30-piętrowy wieżowiec. W tym czasie, gdy w głowy ludzkie wtłacza się od rana do nocy liczby mówiące o niebotycznym postępie Polski Ludowej, jeden z tych usłużnych powtarza za Gomułką na łamach życia Warszawy, że są ważniejsze sprawy niż odbudowa zamku. Nie stać nas na to. Trzeba wpierw zbudować 100 tysięcy izb mieszkalnych, szkoły tysiąclecia. Jest w planach budowa metra, dworca lotniczego na Okęciu. Zupełnie jakby państwa liczącego ponad 30 milionów obywateli nie stać było na jedno i na drugie. Życie Warszawy z 24 marca 1959 roku pisało dosłownie: dość już tej donkiszoterii cudzym mieniem, dosyć decydowania o kieszeni innych. I rzeczywiście, przyszedł w końcu moment, kiedy lojalni wykonawcy decyzji zapadłych na Kremlu mieli już dosyć. W roku 65 tygodnik Kultura otrzymuje z Komitetu Centralnego ostrą naganę za zamieszczenie artykułu o zamku pióra profesora Władysława Tomkiewicza. W rok później cenzor skreśla z przemówienia profesora Lorenza, wygłoszonego na Kongresie Kultury Polskiej, ustęp dotyczący zamku. Przychodzi wreszcie zarządzenie rozwiązujące Komitet Odbudowy i zakaz umieszczania w sprawie zamku jakichkolwiek wzmianek. Zalega narzucona cisza. Ale zawiodły rachuby na to, że Zamek Królewski pójdzie w zapomnienie, a ludzie pogodzą się w końcu z tym, że go nie ma i nigdy nie będzie. Podjęła sprawę zamku rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. W ciągu 3 lat, gdy w kraju zapanowało głuche milczenie, w 28 dłuższych i krótszych audycjach, słuchowiskach, komentarzach, korzystając z każdej nadarzającej się sposobności. Atakowaliśmy wyrok wydany na zamek, nie pozwalaliśmy zapomnieć. Byli tacy, którzy nam mówili, że to nie ma sensu, że nawet 1000 audycji nie przełamie rosyjskiego sprzeciwu i uporu Gomułki. A jednak w styczniu roku 71, gdy sprzeciw ten został w końcu przełamany, jakiś pismak zdążył jeszcze wyrazić swoje wątpliwości w tych eleganckich słowach. Są głosy, że podjęcie decyzji o odbudowie zamku akurat teraz, gdy do tego samego nawołuje wolna Europa, wypaść może w opinii światowej wręcz fatalnie, jako oczywiste ugięcie się przed argumentami szczekaczki. Te słowa, utrwalone w druku, były dla nas źródłem największej satysfakcji. Stały się namacalnym dowodem, że w dostojnych murach zamkowych tkwić będzie także i nasza cegiełka. Ostatnie lata przed upadkiem Gomułki były najgorsze. Ci sami ludzie, którzy za czasów hitlerowskiej okupacji łączyli się w podziemiu, by ratować Zamku Królewskiego co tylko się da, musieli znowu powrócić do konspiracji. Prawie podstępem, pod pretekstem wzniesienia Pałacu Ślubów, odbudowano kosztem 6 milionów złotych część zamku. Odrestaurowano Bibliotekę Stanisławowską jako jedyny ocalały fragment. Odbudowano też leżący nad nią taras. Chociaż pracownia zamkowa zredukowana została do małego zespołu, zdołano zrekonstruować piwnice gotyckie i renesansowe oraz salę parterową wieży grodzkiej, zdołano uporządkować tereny zamkowe. Ocalałe resztki murów obcięto do wysokości 0,5 metra, by przy pomocy tego chwytu ocalić je przed całkowitym usunięciem i zachować za wszelką cenę, zaklepać miejsce i zarys zamkowego gmachu aż do chwili odbudowy. Homeryckie boje stoczono w obronie całej sterty gromadzonych w ciągu lat bezcennych dokumentów, które władza ludowa postanowiła przeznaczyć na makulaturę. Bez tej dokumentacji odtworzenie zamku w jego dawnym kształcie nie byłoby dziś możliwe. Ale bohaterski zespół zamkowej pracowni nie zwątpił ani na jedną chwilę, że dopnie w końcu swego celu. Aż wreszcie doczekaliśmy się wszyscy dnia zwycięstwa. Zwycięstwa okupionego krwią robotników i stoczniowców z Wybrzeża. Albowiem decyzja odbudowy zamku, jedno z pierwszych posunięć ekipy Gierka po grudniowym buncie robotników, podyktowana była koniecznością ustępstw wobec społeczeństwa w chwili, gdy partia poczuła się zachwiana i zagrożona. W niedzielę 14 lipca 20 tysięcy warszawiaków zgromadzonych na placu zamkowym burzą oklasków powitało ten moment, gdy miedziany hełm niczym królewska korona spoczął na wieży zegarowej. Lud Warszawy klaskał i płakał, bo oto Zamek Królewski stanął przed nim znowu w swej dawnej, znajomej, kochanej postaci. Stanął i swoją obecnością mówił: nie! Nie jestem fatamorganą narodu wpatrzonego w dalekie horyzonty swojej historii. Nie jestem wizją i marzeniem poety. Stoję przed wami tu, gdzie jeszcze przed 3 laty był trawnik, były ostatnie resztki dawnych murów i samotny kikut wyciągnięty w niebo. Powstałem z nicości na podobieństwo Polski, która tyle już razy jak Feniks powstawała z popiołów. Wskrzesiła mnie cudem wasza wola i wasza wiara, więc zachowajcie ją na lata następne do chwili, gdy zegar na wieży królewskiej wybije wam znowu godzinę wolności. Ten zegar przez stulecia odmierzał wieki naszej historii, wybijał godziny zwycięstw i klęsk, obwieścił koniec niewoli i zaborów. Niech będzie przypomnieniem, że 30 lat to wiele w życiu jednego pokolenia, ale tylko krótka chwila w 1000-letnim życiu narodu. Zamek Królewski przetrwał tych wszystkich swoich mieszkańców, którzy z tego miejsca rządzili z obcej woli i za sprawą obcej przemocy, pewni i dufni, że ich panowaniu nie będzie końca. Przetrwał wielkorządców Paskiewicza i Gorczakowa, Berga, Hurkę i Bestsellera. Jest znowu pośród nas jako widomy znak, że nawet totalna przemoc Musiała ugiąć się wobec woli narodu spętanego przez potężny aparat ucisku i terroru. Tak mówią do nas swą obecnością odbudowane mury Zamku Królewskiego. To dziś nie tylko pomnik i symbol niezawisłej Rzeczpospolitej. To także wspólny sztandar w tej walce, którą od 30 lat prowadzi zwycięsko polski chłop w obronie ojczystej zagrody, robotnik w obronie przed wyzyskiem, kościół w obronie swego istnienia, pisarz i uczony w zmaganiach z cenzurą i polska młodzież w obronie narodowych tradycji i duchowego dziedzictwa, w obronie przeszłości dla przyszłości.
Przemówienie poświęcone walce o odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie wygłosił dyrektor naszej rozgłośni Jan Nowak-Jeziorański.